Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
W najnowszej odsłonie Konsolomanii witam was Krzysztof Filmanowicz
i Piotrek Guśnierz.
Piotr dzisiaj przygotował w sumie stary tytuł, bo to już 10 lat, Uncharted 2.
Wersja zremasterowana, ale to nie jest najważniejsze w tym tytule. Wcześniej mówiliśmy wam o części pierwszej Uncharted, dzisiaj kontynuacja i według fanów, ja się zaliczam do tego grona, ta część druga jest najlepsza ze wszystkich dotychczasowych części, a ich wyszło bardzo dużo, bo ja przypomnę, rozmawialiśmy niedawno o jedynce, teraz o dwójka, jeszcze trójka, czwórka i taki spin-off Uncharted Lost Legacy.
No dobrze, ale skoro wywołałeś wilka z lasu, Piotr, no to najlepsza. Dlaczego?
Bo ma w sobie wszystko. Wszystko, co każdy gracz lubi. Ciekawych bohaterów, piękną grafikę, znakomitą muzykę, system walki. To jest ekskluzyw. Wcześniej na PS3, teraz na PS4 w wersji zremasterowanej. To jest oczywiście przygodówka z trzeciej osoby. Producentem jest Naughty Dog, wydawcą Sony. Premiera miała miejsce w październiku 2009 roku, ale ten czas leci.
I 2016 na PS4. Kawał historii.
Kawał historii, wspaniałej historii. Ta gra, ta seria wpisała się złotymi zgłoskami w historię w ogóle gamingu na całym świecie. Tu jest PEGI 16. Wspólnie z przyjaciółmi staramy się znaleźć pewien tajemniczy artefakt. Tym razem jest to kamień Chintamani.
No właśnie, ale też podążamy śladami kogo, Piotr?
Marco Polo. Postać historyczna. W pierwszej części to był Sir Francis Drake. Teraz jest Marco Polo i jego tajemnicza ekspedycja z udziałem bodajże 14 okrętów, która zakończyła się tragicznie.
A pamiętasz, jak się nazywa nasz przeciwnik w tej grze?
Tak, to jest Zoran Lazarewicz, były wojskowy. O nim jeszcze powiemy. Fantastyczna postać.
Piotr, no w grze mamy bardzo charakterystyczne postacie. Może coś więcej?
Wspomniałeś wcześniej właśnie o tym Zoranie Lazareviciu. Zapytałeś mnie o niego. To jest taki były wojskowy. Głos tej postaci podkłada aktor, który nazywa się McGavish. Wspaniale wykonał swoją pracę. Bardzo ciekawa postać. Poza tym mamy tutaj takiego przewrotnego Anglika Flynna. Mamy też złodziejkę Chloe i to jest ta postać, której Naughty Dog zadedykowało ostatnią grę z serii, tą spin-offową Uncharted Lost Legacy. Mamy też ciekawego Tybetańczyka Tenzina, który mówi swoim dialektem, więc mamy dużo ciekawych nowych postaci. Każda z nich jest też w fajny sposób zarysowana. Mamy piękne lokacje z nowości. Ja teraz jestem na Borneo. Dodam oczywiście, że ja już wcześniej przechodziłem chyba z 3 razy ten tytuł na PS3. Teraz sobie odświeżam w wersji Uncharted Collection. Tutaj jeszcze w dwójce jest taka piękna lokacja właśnie tybetańska, gdzie są góry, taki folklor jest pokazany też mieszkańców Tybetu. Jest Nepal. A z nowości, jeśli chodzi o system walki, chciałbym wspomnieć o pewnych czerwonych butlach z gazem, które w dzisiejszych czasach już są, można powiedzieć, typowym rozwiązaniem w grach wideo. Strzelamy w taką butlę, ona wybucha, tak? A w tamtym czasie to też taka była, można powiedzieć, nowość. Filmowość, można powiedzieć, w tym tytule ona jest nieprawdopodobna, bo to jest chyba coś, co jest najpiękniejsze w tym tytule. Mi utkwiła w pamięci taka jedna sytuacja, kiedy walczysz z helikopterem. Najpierw dzieje się to jakby w środku budynku, potem ten budynek się zapada. Ta walka przenosi się na zewnątrz. Potem z tym samym helikopterem walczymy na dachu takiego długiego pociągu. To jest coś niesamowitego. To jest dobry film akcji i ty jesteś tym głównym bohaterem. Sterujesz nim. Dlatego ta druga część według mnie jest tak głęboko w sercach wszystkich graczy. Tutaj chciałem powiedzieć o też trudniejszych przeciwnikach, bo w dwójce pojawiają się tacy ciężko zbrojni. Ich trudno wyeliminować, a poza tym mają bardzo mocne bronie. To są shotguny, dlatego nie można do nich zbyt blisko podchodzić.
Jaka jest różnica pomiędzy tą wersją na PlayStation 3, a tą zremasterowaną, czyli na PlayStation 4?
Tak jak grafika w wersji zremasterowanej w Uncharted 1 była dobra i ładna względem PS3, tak mogę powiedzieć, że jest duży przeskok graficzny, jak już mówimy o Uncharted 2. Bo już dwójka na PS3 była piękna, ale ona wyświetlana była w 720p. Tu mamy natywne 1080p i 60 klatek na sekundę. I do tego jeszcze dodajmy wysokiej jakości tekstury i gra świateł. No i te przerywniki filmowe, one są niesamowite, słuchajcie. Tu mamy dużo humoru, dużo takiej autoironii, sarkazmu w wykonaniu Drake'a, któremu głos podstawia oczywiście, nie zapomnijmy o tym, Nolan North.
Interesuje mnie ten voice acting, bo ja grałem też w Uncharted 2 i grałem zarówno ten voice acting angielski, jak i polski. I powiem szczerze, że miałem trudność w wyborze, bo to brzmiało fajnie i to brzmiało fajnie. Jak to wyglądało u ciebie?
To ja cię zaskoczę, bo ja wspólnie ze znajomym mówiłem, że jak odpaliłem ten język polski, mówimy o języku mówionym, tak, o tych dialogach, to ja musiałem od razu wyłączyć. Grałem od początku w serii Uncharted i ja już przyzwyczaiłem się do tych bohaterów, którzy co kolejny tytuł użyczają głosów tym samym postaciom. Tutaj jak usłyszałem tych Polaków, to dla mnie było troszkę przekoloryzowane. Oni za bardzo się starali.
Ta grania się też nową w stosunku do części pierwszej. Chodzi mi o tryb sieciowy, Piotr. Czy próbowałeś zagrać w trybie wieloosobowym?
Niestety w wersji zremasterowanej nie ma opcji możliwości grania online, nie ma trybu kooperacji, a według mnie, mówię o deathmatchach, o różnych trybach rywalizacji multiplayerowej w Uncharted 2, był najlepszy w historii gamingu. Grało się wspaniale, to była po prostu prostota, klasyczne podejście do deathmatchu, nie było żadnych skórek, żadnych dżinów, po prostu liczyły się czyste umiejętności.
Co ci się nie podobało w tej grze?
Nie podobały mi się potwory, które tu występują. Tak samo jak w jedynce mieliśmy do czynienia z takimi białymi potworami, tak tutaj mamy takie duże niebieskie potwory. To są strażnicy kamienia Chintamani, z tego co pamiętam. To taki element nadnaturalny, który nie pasował mi do ogólnej koncepcji gry, która jest bardzo taka naturalna w założeniu. Realistyczna może w ten sposób. Nie podoba mi się też efekt takiego rozmycia, smużenia. Jeśli szybko ruszamy kamerą, to po prostu widzimy, że się lekko obraz rozjeżdża, ale to ma związek z 60 klatkami na sekundę, bo ta gra nie była robiona w 60 klatkach na PS3, tylko w 30, ale to nie jest jakiś wielki problem, natomiast zauważyłem go. No i tak jak wspomniałem przed chwilą, brak trybu multiplayer i kooperacji w wersji zremasterowanej. Ja daję temu tytułowi, myślałem o 10, ale daję jednak 9/10, żeby tak nie rzucać tymi 10-kami, aczkolwiek ciągle się zastanawiam, może dam 9,5. 9,5/10. Uncharted 2.
No właśnie, mi się ciśnie takie zasadnicze pytanie, czy ta gra faktycznie się już skończyła, czy twórcy pociągną temat, bo wiesz, ja ostatnio z moim synem dyskutowałem na temat Uncharted i aż się prosi, żeby zrobić historię przodka Nathana Drake'a. On się nazywał, pamiętasz, to był korsarz brytyjski na usługach królowej Wielkiej Brytanii.
A czy to nie chodzi właśnie o Francisa Drake'a?
Tak.
Mi się wydaje, że oni już zakończyli tę serię, chociaż ostatnio przeczytałem wywiad, z którego wynika, że Nolan North, który wciela się w postać Drake'a, powiedział, że chętnie by jeszcze wziął udział w projekcie pod tytułem Uncharted, natomiast dyrektor kreatywny Neil Druckmann i Bruce Straley, w sumie dwóch dyrektorów Naughty Dog, powiedział, że oni kończą, bo uważają, że to już jest ten moment. Konsolomania. A teraz powiemy wam o nowym tytule Far Lone Sails. Ten tytuł ogrywał Krzysiek. Krzysiek, pierwsze pytanie, w jakich okolicznościach nasz bohater wybiera się w podróż po świecie swoim nietypowym pojazdem? Jak to nazwać?
No właśnie nie wiem, wiesz, ta gra jest jedną wielką niewiadomą, bo twórcy tej gry, to jest szwedzkie studio Okomotiv, nie daje nam za bardzo wskazówek, o co chodzi w tej grze. Mamy się generalnie domyśleć. Producenci gry opowiadają nam obrazem, a co z całą resztą musimy sobie sami dopowiedzieć. Ale wracając do tego pytania, no ja wiem, że odpowiedziałem trochę banalnie, bo nie wiadomo, o co chodzi. No wiadomo, o co chodzi. Pochylamy się nad grobem, chyba zdaje się naszego ojca albo jakiejś bliskiej postaci. Jesteśmy jakimś ludzikiem o człowiekokształtnym wyglądzie. Nie wiadomo, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka. No i wyruszamy w podróż. Nie wiadomo w jakim celu.
To jest przygodówka 2D. Premiera była, to mnie zaciekawiło, na PC w 2018 roku, a niedawno, bo w kwietniu wyszła na konsolę, zgadza się?
Tak, ale co jest zaskakujące w tej grze? Tą grę ukończyłem praktycznie w 3 godziny.
To jest chyba jedyny minus tego tytułu.
To wszystko zależy od naszego postrzegania tej gry, bo ktoś, kto zagrał w ten tytuł, może powiedzieć, że ten tytuł jest totalnie beznadziejny, bo nic z tego nie zrozumiał, nie wiadomo, o co chodziło w tej grze i ta gra była tak zbyt prosta i zbyt banalna. Ktoś inny może powiedzieć, że fabuła była fantastyczna, grafika, że mnóstwo niedopowiedzeń stworzyło klimat tej gry. No trudno, jest za krótka. Szkoda, niewykorzystany potencjał.
Przemierzamy jakąś taką krainę postapokaliptyczną, takim dużym pojazdem. I jaki jest jakby cel tej gry? Na jakie problemy natrafiamy w trakcie tej eksploracji? Bo wszystko dzieje się w świecie 2D.
Należałoby wyjaśnić naszym słuchaczom, czym się poruszamy i gdzie się poruszamy. Znaczy, ja miałem takie wrażenie, że to jest wyschnięte dno morza, oceanu. Nastąpił jakiś koniec, nie spotykamy nikogo, żadnej żywej duszy. Spotykamy wraki statków, gdzieś zatopione w piachu. Mamy zmienne warunki pogodowe, mamy zmienne też krajobrazy, one się troszeczkę różnią, nie ma monotonii. No i poruszamy się można by powiedzieć, lokomotywą z żaglem. Albo może inaczej, coś, co wygląda jak parostatek na kołach z żaglem. Trudno to określić, wygląda to bardzo fajnie.
Wiem, że można usprawniać swój pojazd, ale jak go można usprawnić? Jak czynić go lepszym?
Żeby przejść kolejny etap gry, musimy uzyskać pewne ulepszenie naszego pojazdu i zaczynamy podróż od tylko i wyłącznie naszej lokomotywy. Nie mamy jeszcze żagla, przemierzamy krainę, zbieramy po drodze jakieś elementy śmieci, które służą nam za paliwo. No i w pewnym momencie zaczyna się fajna przygoda, bo do naszej lokomotywy doczepiamy żagiel z małą chorągiewką i ta chorągiewka sygnalizuje nam, czy możemy jechać na paliwie, jeżeli nie ma wiatru, czy możemy postawić żagle. Efekt niesamowity, szczególnie dla kogoś, kto lubi żeglarstwo.
Żeby się poruszać, to musimy pamiętać o wielu zmiennych. To nie tylko paliwo, prawda? Tam jest taki też przycisk pary, który trzeba naciskać co pewien czas.
Mechanika napędzania tej lokomotywy jest bardzo fajna i taka troszeczkę śmieszna, a jednocześnie bardzo infantylna, bo wrzucamy jakiś pakunek do jakiegoś kotła, który to przemienia nam w jakieś płynne paliwo, to się zbiera w jakimś takim śmiesznym kotle, dajemy gazu, powstaje z tego jakaś para, która zbiera się właśnie w tej maszynce, którą ja nazwałem steam, bo to jest para. Rozpędzamy się do jakiejś zawrotnej prędkości, co jakiś czas musimy z tego kotła upuścić tą parę, gdyż możemy najzwyczajniej uszkodzić tą lokomotywę.
Czemu musimy stawić czoła? Bo ja widziałem na filmiku, że też może popadać grat. To wtedy jakoś wpływa na nasze doświadczenia, czy nie?
Jest pewien moment w grze, gdzie nasza lokomotywa z żaglem ulega uszkodzeniu, chociażby przez burzę czy padający grat. My musimy się gdzieś schować i te elementy, które ulepszają naszą lokomotywę, to jest między innymi taka mała spawarka do naprawiania pewnych uszkodzonych elementów gry, a także jest gaśnica, taka na takim długim wężu i musimy gasić pożary, naprawiać pewne elementy. To jest bardzo fajna rzecz w tej grze. Te zmienne warunki pogodowe, wracając do twojego pytania, powodują, że nasza lokomotywa ulega uszkodzeniu i to też jest pewien element, że tak powiem, craftingu tej gry, bo poza tym, że przemieszczamy się przez jakieś różne krainy, my musimy czasami gdzieś się zatrzymać, bo stoi jakaś naturalna albo nienaturalna przeszkoda. Musimy rozwiązać bardzo prostą, wbrew pozorom, zagadkę. Do tego też są potrzebne pewne elementy ulepszenia lokomotywy.
A jak wyglądają zagadki logiczne? One są proste, prawda?
No nic prostszego nie może być. One nie sprawiają większej trudności. My nawet nie musimy się specjalnie długo nad tym zastanawiać. To jest bardzo przyjemne i łatwe w rozwiązaniu.
Przed programem pytałem się ciebie, czy przy tej grze można się zrelaksować. Odpowiedziałeś twierdząco. Tak więc powiedz, co sądzisz o muzyce Joela Shocha? Bo ona wprowadza niesamowity klimat, prawda?
Tak, to jest połączenie muzyki i grafiki, bo ta gra wprowadza taki duży element melancholii, romantyzmu. Tam nie ma elementu strachu. Ja tam nie dostrzegłem czegoś takiego w tej grze. Ten romantyzm połączony z tą muzyką, czasami z drobną dynamiką w tej grze, tworzy tak fantastyczną całość. Nic dodać, nic ująć. To jest chyba ten największy plus tej gry, właśnie muzyka, grafika, no i ten gameplay. Tylko niestety za krótki.
A ocena?
Dam takie, no, mocne 6. To jest naprawdę mocne 6. Warto zagrać, ale możecie poczuć się rozczarowani tym, że gra jest po prostu za krótka.
A za dzisiaj dziękuję wam Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Ilmanowicz.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.